Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Przypomnę, w dzisiejszej audycji gościmy wykładowców Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, panią dr Adrianę Dawid, pana doktora Antoniego Maziarza i pana doktora Mariusza Sawickiego. Każdy z naszych gości specjalizuje się w innej epoce. Jest to XVI-XVIII wiek, pan doktor Sawicki, XIX stulecie, pan doktor Maziarz i XX wiek, pani doktor Dawid. Szanowni państwo, przed przerwą rozmawialiśmy o historii w bardzo szerokim kontekście i ujęciu. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o tym, co oferuje nasz opolski uniwersytet, jeżeli chodzi o kształcenie historyków, bo wiem, że to nie tylko klasyczna historia, która stanowi podstawę, ale to również pewne nowe kierunki, możemy to nazwać wręcz nowymi kierunkami badań i studiowania, które państwo proponujecie w roku akademickim 2017-18. Pani doktor Dawid, researching studia drugiego stopnia. Do kogo skierowany jest taki kierunek i dlaczego akurat na historii?
Researching to jest propozycja dla tych wszystkich absolwentów studiów licencjackich na kierunkach humanistycznych, którzy po ukończeniu politologii, socjologii, języków obcych w turystyce i tak dalej, chcieliby uzyskać takie bardzo szerokie kompetencje, które dawałyby im dobre perspektywy zatrudnienia. Researching to w takim dużym skrócie i najbardziej jasno przedstawiając jest kierunek, na którym będziemy studentów przygotowywali do tego, by sprawnie, z wykorzystaniem najnowszych technologii, pozyskiwali informacje z zakresu humanistyki. Później będziemy uczyć ich przetwarzania, zarządzania nimi i w ostatnim etapie będziemy uczyć ich przekazywania, sprzedawania. Także poszukiwanie, przetwarzanie i sprzedaż informacji z zakresu humanistyki. Przy czym to będą takie studia bardzo nowoczesne. My chcielibyśmy, by ta nowoczesna technologia była dominująca, ponieważ w tej chwili obieg informacji musi być oparty także o technologię cyfrową. Będziemy ją wykorzystywać na tych studiach. Chcielibyśmy, by studenci mieli również kontakt z specjalistami, z praktykami. Część zajęć w związku z tym mają prowadzić osoby, które z tych technologii korzystają, ba, które kierują placówkami nauki, administracji, kultury i tego typu działania będą potrafili im jak najlepiej pokazać. Chcielibyśmy przygotować młodych ludzi na tych studiach do tego, by swobodnie potrafili prezentować się, dobrze mówili, doskonale pisali. No i w związku z tym proponujemy im i prowadzenie studenckiego czasopisma popularno-naukowego. Proponujemy im udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, na udział w konferencjach popularno-naukowych czy naukowych. Angażujemy ich do naszych badań. Mają wyjść po tych studiach uzbrojeni w wiedzę praktyczną, w pewne umiejętności.
Czy ja dobrze rozumiem, że student, który przyjdzie z laptopem, z tabletem, z iPhone'em, smartfonem, nie będzie nie tylko, że przeganiany, ale wręcz będzie to rzecz pożądana na zajęciach?
Tak, ponieważ nasz instytut jest instytutem historii, a nie instytutem historycznym. I my po prostu nastawiamy się na nowoczesność. Nawet historia, o czym pewnie będą mówili moi koledzy, też jest u nas prezentowana w oparciu o najnowsze technologie i zachęcamy studentów do tego, by z nich korzystali, ponieważ to jest taki stały element obecnej rzeczywistości, no i młodzież po prostu w tym świecie funkcjonuje.
To, o czym mówi pani doktor, kojarzy mi się z tym, co jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, czyli tak zwane public history, które jako kierunek studiów prowadzony jest na ponad 100 uczelniach wyższych i cieszy się to dużą popularnością i przygotowuje ludzi właśnie do pracy niekoniecznie w szkole, niekoniecznie na uczelni czy nawet w muzeum, ale w przestrzeni publicznej, która stwarza mnóstwo możliwości.
Jeżeli jeszcze można, tutaj bym chciała tak uściślić, że researching to nie są studia historyczne. To jest oferta zdecydowanie szersza, nie tylko dla absolwentów historii, ponieważ ona ma ubogacać tych absolwentów studiów humanistycznych w takie kompetencje znacznie szersze.
Czyli kierunek humanistyczno-społeczny dla ludzi z otwartą głową, poszukujących i niezwykle nowoczesnych. Panie dziekanie, zwracam się do pana doktora Antoniego Mazierza. Czy taki student, który podejmie studia na kierunku historia, czy też researching, nie tylko sala wykładowa, nie tylko zajęcie, ale to również ogromne możliwości, które stwarza Uniwersytet Opolski w ramach choćby programu Erasmus. Jak to wygląda z perspektywy prodziekana?
Już odpowiadam na zadane pytanie, ale pozwolę sobie jeszcze nie to, że uzupełnić, bo wypowiedź była pełna, ale zwrócić uwagę, że w XXI wieku odeszliśmy od takiego studiowania poszczególnych kierunków w formie czystej, takiej jak jeszcze my studiowaliśmy, w naszym przypadku historię. Czy to historia, czy pedagogika, czy politologia, każda z tych dziedzin w zasadzie na wymiarze akademickim oferuje całą masę specjalności, które są nakierowane właśnie na konkretne kwalifikacje na bazie akademickiej, na bazie oczywiście warsztatu akademickiego, uniwersyteckiego, proponujemy konkretne zawody. No właśnie, my byliśmy historykami, kiedy kończyliśmy swoje studia. Dzisiaj chociażby w tym, o czym już słyszeliśmy, w podstawowej propozycji historii, mamy archiwistykę, mamy archeologię, oczywiście specjalność nauczycielską, historię sztuki. Jest ich zdecydowanie więcej, w ramach każdej z nich całą gamę przedmiotów do wyboru. 30% przedmiotów to są zajęcia, o których student sam decyduje, on je wybiera. Natomiast co do poszerzenia tejże oferty, jak najbardziej chcemy wychodzić poza nasze sale wykładowe i jedną z takich ofert jest chociażby właśnie program Erasmus, w który widać świetnie. No, integrację europejską też, ale w ramach Erasmusa możemy wyjeżdżać również do krajów spoza Unii, bo do Turcji, czy na przykład do Rosji. Poszerzenie kwalifikacji, zwrócenie uwagi, poznanie innego rodzaju warsztatu, bo przecież wiadomo, że czy to w Niemczech, czy właśnie w Rosji, czy chociażby w Czechach, w inny sposób prezentuje się historię. Więc jest to nabycie świetnych kwalifikacji, które każdemu potem CV na pewno będą procentować. Zresztą to Erasmus to nie jest tylko wyjazd po samą wiedzę. Oczywiście, że jako dziekan chcę kłaść na to nacisk. Studenci wyjeżdżają po to, żeby studiować, ale to jest poznawanie po prostu rzeczywistości też innej niż nasza i tego typu doświadczenia też jestem pewny, że przez przyszłych pracodawców będą mile widziane, kiedy pojawią się właśnie w CV. Oferta jest szeroka, lista w uczelni, z którymi współpracuje Uniwersytet Opolski, liczy kilkadziesiąt pozycji. Zachęcam zarówno obecnych studentów, jak i naszych przyszłych żaków do zapoznania się z tą propozycją i do korzystania, póki są takie możliwości, bo oby nikomu nie przyszło do głowy, że można by te środki przekazywać na inne cele. Jestem przekonany o skuteczności właśnie takiej formy.
Ten międzynarodowy wymiar, o którym tutaj teraz rozmawiamy, też widać w Opolu, choćby ostatnie Piastonaria. To już nie tylko święto opolskich studentów, ale słychać było języki z całej Europy. W kontaktach między studentami dominował oczywiście angielski. To też pokazuje, jak zmienia się świat wokół nas i jak bardzo, stając się otwarci, też możemy poznawać kulturę, język, obyczaje, ale
i historię. Na socjologii jest cała grupa Afgańczyków.
No proszę bardzo.
Więc oczywiście, no, akurat na historii mamy studentów z bliższego kręgu kulturowego. Są to przeważnie albo Ukraińcy, albo Czesi, ale...
Z Mołdawii też, przepraszam.
Też. Ale otwieramy się na współpracę również z innymi ośrodkami. Nasi studenci wyjeżdżają do innych uczelni. Przyjeżdżają właśnie z zupełnie nowymi doświadczeniami.
Szanowni Państwo, a tu szczególnie zwracam się teraz do pana dr. Tomasza Sawickiego. Zaintrygowało mnie na stronie Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego kierunek HIT 40+. Proszę rozjaśnić naszym radiosłuchaczom, o co chodzi z tym hitem.
To chyba ten plus na końcu.
Bardzo możliwe.
Pewnie tak. To jest nowy kierunek, nowa nasza propozycja jako Instytutu Historii. Szczególnie jest ona adresowana do osób, które z różnych powodów, czy też pracy zawodowej, czy jakichkolwiek innych, nie są w stanie, bo są studia licencjackie, trzyletnie, nie są w stanie podjąć studiów w trybie stacjonarnym, czyli takim zwykłym, codziennym, jak normalnie studenci do nas przychodzą na zajęcia, ćwiczenia, czy też wykłady. To 40+, nie chciałbym, żeby to Państwa w jakikolwiek sposób myliło, bo jest to i dla osób 40+, i dla osób młodszych, które także przecież i pracują też zawodowo, a chcieliby zdobyć wykształcenie, chcieliby uzyskać tytuł licencjata. To jest też skierowane do osób, których z różnych powodów nie stać na podjęcie studiów zaocznych, ponieważ to są studia darmowe. HIT 40 jest studiami darmowymi, popołudniowymi przede wszystkim.
To już teraz wiemy, dlaczego jest ten HIT.
Dlatego jest HIT, tak, dokładnie. Są to studia popołudniowe, są to studia bezpłatne i będą one się kończyły uzyskaniem tytułu zawodowego, tytułu licencjata. Zajęcia tutaj też, jak moi przedmówcy wspominali, otwieramy się na trochę inne poznawanie historii. Będzie historia, będzie teraźniejszość. Ta teraźniejszość, która nas determinuje, oglądając, słuchając w radio, czy oglądając w innych środkach masowego przekazu. Stąd będziemy mieli zajęcia o historii współczesności terroryzmu. Stąd będziemy mieli choćby zajęcia zatytułowane po prostu Historia i teraźniejszość, na których będą poruszane sprawy dotyczące teraźniejszości, tego, co nas najbardziej dotyka i otacza. Będą zajęcia dotyczące historii Śląska z uwzględnieniem historii Opola, więc tutaj też jest to ukłon w stronę miasta, w którym przecież funkcjonujemy. I oczywiście też Kresów. Tak, już miałem o tym wspomnieć. Będą bez wątpienia Kresy Wschodnie, przeszłość tych Kresów, ale także i teraźniejszość tych Kresów, co też jest istotnym elementem. Pracuje u nas wybitny specjalista, wspominając profesora Nicieje przecież, który tutaj będzie na pewno nam pomagał i służył tą swoją wszechstronną wiedzą na ten temat. Będą też zajęcia takie klasyczne, historyczne, starożytność, archeologia, ale będą one prowadzone w inny sposób, jak koleżanka mówiła, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć multimedialnych. Także chcielibyśmy, żeby to były studia ciekawe. Będą to też warsztaty, będą też wyjazdowe elementy. Tak. Dotyczące historii Śląska, ale i wycieczki takie związane z historią Śląska, ale nie tylko tutaj naszego. Będziemy jechać bardziej na południe, więc wjedziemy do Czech. Może uda się też nawiązać w tym względzie współpracę ze Słowacją. Takie plany mamy. No co z nich wyjdzie, my jesteśmy otwarci, ale czasami też druga strona też musi być.
W imieniu słuchaczy muszę zapytać, jaka jest pula miejsc, bo tak atrakcyjny kierunek, no to że lista się szybko wypełni.
To znaczy, powiem tak, oficjalnie pula to jest 20 miejsc. Natomiast ja już mam zapewnienie od naszego dziekana, że jeśli ta będzie duże zainteresowanie tym kierunkiem, będzie większa niżeli jest ta pula, to będzie można ją powiększyć i będzie można przyjąć więcej osób chętnych, które będą chciały u nas studiować. Ważne jest też to, że w ramach będą bloki instytutowe, będzie blok historii społecznej, będzie historia obyczajów i obyczajowości, czyli to, o czym też mówiliśmy tutaj już na samym początku. Student z kilku propozycji zajęć będzie mógł sobie wybrać, to znaczy będzie to oczywiście demokratyczne głosowanie, tutaj żadnego terroryzmu nie będzie. Będzie sobie mógł wybrać te zajęcia, które będą ich najbardziej interesowały. I ja tutaj zerknę do ściągi. Będzie to na przykład kryminalistyka, będzie to na przykład wierzenia i religie, będzie to rodzina w kulturze europejskiej, czary i inne przestępstwa zagrożone śmiercią w 16-18-wiecznych kodeksach karnych. Będzie to historia kobiet, będzie historia trunków napojów i tego typu zajęcia, które jak Państwo możecie usłyszeć, nawiązują do zwykłego, normalnego
życia. Pan dziekan będzie musiał zwiększyć, szczególnie w kontekście tych trunków, to podejrzewam, że przekonaliśmy już tych, którzy jeszcze...
O jednych zajęciach...
Historii trunków.
Historii.
Tylko to mamy na myśli, panie dziekanie, jak z perspektywy dziekana tu oceniacie Państwo ten pomysł koleżanek i kolegów z tej historii?
Trzymamy kciuki. I liczymy na to, że rzeczywiście propozycja kierowana jak to się mówi, target jest troszeczkę inny, że się przyjmie i wtedy no, będziemy mogli kontynuować. Ja natomiast chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę. W ostatnich latach sporo chyba nasłuchaliśmy się o tym, że humanistyka nie jest modna, że młodzi ludzie raczej szukają możliwości zdobycia zawodów w takich profesjach niehumanistycznych. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy świadkami tego, że właściwie brakuje nam czasu, bo mamy tak dużo pracy. Jako historycy musimy z żalem powiedzieć, że masa archiwów jest nieopracowanych. Czeka na pracowników, którzy pójdą i je skatalogują. Nasza doba pracy ku ubolewaniu naszych współmałżonków niestety nie zamyka się w 8 godzinach, tylko trwa 12 godzin, dlatego że mamy tak dużo, myślę, że i pomysłów też, ale tak dużo tematów do opracowania.
W związku z tym, co chcielibyśmy przekazać.
Tak jest. Tu jest po prostu jedna sugestia. Młodzi ludzie, pomóżcie. Wesprzyjcie w nas, w naszych poszukiwaniach, w naszych badaniach historycznych, bo tematów do opisania, do odkrycia jest masa. Czasem po prostu brakuje rąk do pracy.
To znaczy, ja myślę, że tutaj młodzi ludzie, nie tylko młodzi, bo to zainteresowanie historią wśród naszych rodaków jest. Je widać. Wchodząc do każdego kiosku z gazetami.
Tak, na Polacy, na medycynie, na historii, na polityce wszyscy się znają, prawda?
To znaczy, nie chodzi mi o to, że się znają. Znaczy, można się interesować, ale niekoniecznie być fachowcem. Wystarczy spojrzeć na to, jak się wchodzi dzisiaj do kiosku z prasą. Każdy szanowana gazeta ma dodatek historyczny. Prawda? Skoro on jest, to znaczy, że on się sprzedaje. Bo by go nie było, jeśli by go ludzie nie kupowali.
Audycje
w radio.
Jak najbardziej.
I tak dalej,
a tutaj nam też zależy na to, żeby tego typu teksty pisały osoby, które są przygotowane.
Bo niestety, druga strona medalu.
Bo my ubolewamy, że czasem niestety odbiegają one. W związku z tym my stwarzamy możliwość, chociażby tutaj researching, możliwość do tego, żeby w tego typu redakcjach pracowały osoby przygotowane.
Znaczy, ja myślę, że ta młodzież się trochę wystraszyła kiedyś tam, parę lat temu, tej historii. Została wystraszona, tak. Tutaj masz rację, nadszedł świat inżynierów. Może ten świat inżynierów kiedyś się skończy, historia...
No, dobrze życzymy inżynierom.
Tak, ale jak najbardziej. Mostów nam potrzeba, dróg też. Ale potrzeba nam też humanistów. Potrzeba nam też osób wykształconych w duchu humanizmu.
Jako społeczeństwo, jako naród, musimy mieć duszę, a o tej duszy decydują humaniści. Tak.
Poza tym historia uczy przecież. To nie znając historii, popełniamy błędy. Katastrofalne czasem nie aż tak straszliwe, ale historia przecież uczy, tak? Historia jest świetną nauczycielką tego, co nas otacza.
Pan doktor tutaj takie ciekawe porównanie przywołał tego, że potrzeba nam druki mostów. Kiedyś w jednej z naszych audycji jedna z mądrych osób powiedziała, tak, no budujmy mosty i drogi, tylko pytanie, dokąd one prowadzą? Czy na końcu będzie biblioteka, filharmonia, kino, teatr, czy też będzie to tylko jakiś wypoczynek na najniższym poziomie? Historia to zapewnia. Z tego, co panowie tutaj mówicie, wiem, że pani doktor się szykuje do wypowiedzi, wynika, że właśnie ten obraz historyka, czyli człowieka, który nie ma pracy po skończeniu studiów, to jest coś, co jest zupełnie nieprawdziwe. Historycy mają mnóstwo pracy. Czy pani doktor to potwierdza?
Chciałabym tylko przypomnieć, że nie dalej jak 5 minut temu wszyscy tutaj razem w czwórkę narzekaliśmy na goniące nas terminy, co jest naprawdę bardzo powszechne. I tutaj mogę potwierdzić, że tematów jest bardzo dużo do opracowania i możliwości ich prezentacji i udostępnienia, sprzedania, naprawdę sporo. I tutaj nawiązując do tego, o czym Mariusz wspomniał, tej prasy popularno-naukowej, historycznej, ten hit 40+, on w takim naszym zamyśle był skierowany do tych wszystkich osób, które czytają te prasy, które się tą historią po prostu interesują. Dla nich to jest w tej chwili hobby. i my stwarzamy im warunki, by w sposób absolutnie swobodny, nieodpłatny...
Płynnie przejść z hobby do profesjonalizmu.
Spotkać się w gronie osób mających podobne zainteresowania, choć niekoniecznie tak samo myślących.
Dajemy szansę na to, by porozmawiać, by podyskutować, by poszerzyć swoje horyzonty, poznać najnowszą literaturę. To jest niezwykle istotne. My mamy w tej chwili kontakt z studentami, którzy są u nas w tym trybie takim tradycyjnym, dziennym, z tego pokolenia, powiedzmy 40+, i oni się fantastycznie odnajdują i powtarzają, że bardzo wiele z tych studiów wynoszą. Łatwiej im jest później funkcjonować w tych swoich zainteresowaniach czy profesjach, bo oni już są mocno gdzieś tam zaangażowani w tych środowiskach lokalnych. Mamy przecież chociażby w naszym regionie tak wielu kronikarzy, pasjonatów historii. Zapraszamy ich wszystkich. Naprawdę to są studia właśnie dla was. Poza tym, co jest najistotniejsze, ta formuła i program studiów, ona jest inna niż ta, którą my proponujemy tym młodszym studentom z tego trybu standardowego. Dobraliśmy specjalnie inne tematy, inne przedmioty i sama formuła ma być też zdecydowanie bardziej przystępna.
Znaczy, co też ważne, to takie dwa zdania może uzupełnienia, że nasi studenci, obojętnie czy będą na researchingu, czy będą na hicie 40+, czy będą na klasycznej naszej historii, wychodzą poza mury instytutu. My staramy się wysyłać, pomagać im w wyjazdach na konferencje, motywować ich do tego, bo często się boją wystąpień publicznych, uczyć ich, jak się tego nie bać. Studenci jeżdżą choćby na Sycylię, na wykopaliska. Studenci wyjeżdżają na Ukrainę. To wyjazd do Europy Zachodniej to jest taka rzecz zwykła już dzisiaj, ale wyjechanie na wschód to jest prawdziwa wyprawa, to jest przygoda. W tej chwili ja wróciłem z Mołdawii, w ramach właśnie Erasmusa byłem tam. Chcemy zacieśnić te kontakty, chcemy tam zrobić warsztaty ze studentami i mołdawskimi, i naszymi z Instytutu Historii, więc chcemy ich wyciągnąć kilka tysięcy kilometrów dalej i tam razem z innymi pasjonatami prowadzić warsztaty, badania, żeby nawiązali kontakty, spotykamy się. Studentów z Mołdawii już mamy u nas w Instytucie. Studiują, bardzo sobie chwalą, także to jest też kolejny element, którym chcemy zachęcić, żeby młodzi ludzie nie mieli takiego obrazu, aha, no my pójdziemy na tą historię, będziemy w tych murach siedzieć, a tam nic ciekawego nie ma. Nieprawda. Jest bardzo wiele ciekawych rzeczy.
Wyjeżdżają na wschód, ale wracają.
Wracają, tak, w komplecie.
Czyli nawiązując do tego, co Mariusz powiedziałem, tak spuentowała, historia na Uniwersytecie Opolskim jest odjazdowa.
Co musi zrobić w takim układzie młody człowiek, który czeka na świadectwo maturalne, odbierze je za kilka tygodni i zastanawia się jeszcze, gdzie złożyć dokumenty. Zacznijmy od tego, gdzie musi się zgłosić.
Nic nowego w zachowaniach. Nie oczekujemy niczego nowego. Powinien zajrzeć na Facebooka.
Tam znaleźć informacje.
I tam na pewno znajdzie stronę Instytutu Historii i komplet informacji dotyczących rekrutacji.
A jeżeli słucha go jego mama lub też babcia, dziadek.
To też zapraszamy na studia.
Ale nie ma Facebooka. Co musi zrobić?
To jeżeli odwołujemy się do tegoż pokolenia, to chcę zwrócić uwagę na pewne takie walory praktyczne, o których akurat nie mówiliśmy. Opole jest miastem kompaktowym, w którym wszędzie jest blisko i to jest walor. W porównaniu do innych ośrodków zaprzyjaźnionych, więc nie będę ich wymieniał, trzeba jeździć z biblioteki na miejsce studiów czasem całe kilometry i siedzieć w zatłoczonych tramwajach dosyć długo. U nas powiedzmy z budynku dziekanatu na ulicy Oleskiej do Instytutu Historii idzie się 10 minut.
I jeszcze po drodze zje się naleśnika.
Tak jest. A gdzieś tam jeszcze po drodze będzie akademik, którego cena też jest, powiedzmy, o jakieś 50% niższa niż we Wrocławiu, niż w innych ośrodkach zaprzyjaźnionych. W związku z tym na takie uwarunkowania też sugerujemy zwrócić uwagę.
Czyli można przez Facebooka, przez stronę internetową, czy tak też jest, ulica Strzelców.
I w każdym momencie, do godziny 15:30, kiedy pani Ola w naszym sekretariacie jest to obecna, wszystkie informacje dokładnie tam zostaną przekazane.
To jest bardzo ważne, jedno zdanie dla studentów, którzy chcieliby się zapisać na HIT 40, a czy nie mają możliwości dojścia do komputera, internetu i tak dalej. Można przyjść do nas jak tutaj Antoni Prodziekan mówił, przyjść do Instytutu, do pani sekretarki naszej, pani Ola, pomoże we wszystkim. Krok po kroku przeprowadzi przez rekrutację i myślę, że osoba, która wyjdzie z tego sekretariatu, już będzie naszym studentem.
Szanowni Państwo, żebyśmy zakończyli takim mocnym naukowym akcentem. Uniwersytet, Instytut Historii to konferencje, ważne konferencje naukowe. Wiem, bo zdradziliście już Państwo przed audycją, że macie ambitne plany i już jesienią 2017 roku Instytut Historii będzie gospodarzem dwóch ważnych konferencji. Znaczy, co to będą za imprezy?
Pierwsza konferencja to w tym roku mija 500 lat od wystąpienia Marcina Lutra, więc tutaj organizujemy wespół z innymi ośrodkami, my jako Instytut Historii, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Poznańskim, więc do nas to my będziemy tym centralnym ośrodkiem, co warto wspomnieć. Konferencję Colloquium Charitativum o religijności w sferze publicznej i prywatnej od 16 w Rzeczypospolitej i Europie, co jest bardzo istotne, od 16 wieku aż do wieku XIX. Z tematów, referatów, które spływają, wynika, że to zainteresowanie idzie też nie tylko w nasz kraj, ale i również historię powszechną, co jest bardzo interesujące. O herezjach angielskich będą trzy referaty, o tropicielach czarownic w dawnej Anglii XVII-wiecznej też wiem, że będą referaty i tak dalej, więc takie inicjatywy podejmujemy. To jest oczywiście otwarte. Każdy z Państwa, kto chciałby przyjść posłuchać takiego typu wystąpień, zapraszam.
Czyli w październiku celebrujemy, obchodzimy, ale analizujemy też kwestie religijne. Druga z imprez, o której warto było wiedzieć, to?
Listopad. Jest miesiącem, w którym będziemy zanalizować okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 roku Polska pojawiła się ponownie na mapie świata. W przyszłym będziemy obchodzili okrągłą setną rocznicę tego wydarzenia i środowisko polskich historyków wyszło już naprzeciw tej rocznicy, organizując już jesienią tego roku konferencję poświęconą temu wydarzeniu. Będziemy także rozmawiać na temat okoliczności odzyskania niepodległości w innych kontekstach, także w innych okresach, chociażby w stosunku do tego przełomu ustrojowego z roku 1889. To będzie takie interesujące spotkanie historyków z wielu ośrodków akademickich, z całego kraju. Okazja do tego, by pochylić się nad kwestią niepodległości Polski.
I to spotkanie odbędzie się w Instytucie Historii w listopadzie bieżącego roku. Szanowni Państwo, dochodzą do Państwa odgłosy dzwonu. To niechybnie znak, że musimy już kończyć. Chciałem bardzo serdecznie podziękować trójce naszych gości. Przypomnę, wszyscy reprezentowali Instytut Historii Instytutu Polskiego. Pani doktor Adriana Dawid, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan doktor Antoni Maziarz, dziękuję również.
Dziękuję bardzo, dziękuję jeszcze raz za audycję.
I pan doktor Mariusz Sawicki, również dziękuję za udział.
Dziękuję bardzo i zapraszam do nas.
Szanowni Państwo, bardzo miło było spędzić z Państwem dzisiejszą godzinę. Do usłyszenia za tydzień. Gospodarzem będzie Mariusz Piestrak. Spokojnego wieczoru. Dobranoc.
Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola. W każdy wtorek po 19 zapraszają Mariusz Piestrak i Marek Białokur. Partnerem audycji jest Miasto Opole.